Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Z Poznania witają się Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Dzisiaj będzie jeszcze pianistycznie w naszym programie, ale już zaakcentujemy, że rok 2016 to czas 15. konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Ale rozpoczynamy od smutnej wiadomości. 19 grudnia w wieku 88 lat zmarł niemiecki dyrygent Kurt Masur, urodzony w Brzegu, który młodość spędził we Wrocławiu. Bywał w Polsce. Ze swoim pierwszym koncertem w naszym kraju wystąpił z Drezdeńską Orkiestrą w Poznaniu. Tu także dyrygował orkiestrą Gewandhausu, z którą w 1975 roku poznański chór chłopięcy Jerzego Kurczewskiego pod dyrekcją mistrza wykonał w kościele świętego Tomasza w Lipsku pasję według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha. Był także w 1993 roku sprowadzoną przez siebie orkiestrą nowojorskich filharmoników. Przed koncertem w Warszawie tak powiedział.
Rozmowa miesiąca.
Sposób jest tylko jeden. Jeżeli ktoś się boi orkiestry, nie może być dyrygentem, co oznacza oczywiście, że należy czuć respekt, szacunek dla takiego zespołu. Całe życie starałem się postępować wedle zasady. Pierwszy pośród równych. I cały czas staram się postępować w taki sposób, aby każdy muzyk czuł się swobodnie, wolny, a nie poddany dyktatowi dyrygenta. Nie oznacza to jednak faktu, że dyrygent podczas prób powinien być zdecydowany, a jeśli trzeba, nawet ostry. Myślę zresztą, że orkiestry tego poziomu są szczególnie wrażliwe na takich dyrygentów, którzy usiłują razem z nimi muzykować, a nie dyrygować nimi w sposób szczególny. Jeżeli chodzi o moje odczucia, to jestem wyjątkowo usatysfakcjonowany, że w tak krótkim czasie udało mi się wypracować tak głęboką wzajemną harmonię. Myślę, że problemem jest uzyskanie syntezy między osobowością wielkiej orkiestry, a jest faktem niezaprzeczalnym, że każda wielka orkiestra posiada swoją osobowość i wyobraźnią szefa. Myślę, że warto byłoby posłuchać Bruno Waltera, prowadzącego trzecią symfonię Brahmsa z zespołem filharmoników wiedeńskich i z nowojorską orkiestrą, czy z orkiestrą Kalambia, czy z Riasem w Berlinie. W pewnym sensie doświadczenie to pozwala stwierdzić, że osoba zawsze z tym samym typem wyobraźni muzycznej uzyskuje trzy zupełnie odmienne wyniki. Ale duch tego utworu, tego wykonania jest taki sam. W wykonaniu Orkiestry Filharmonii Nowojorskiej pod dyrekcją Kurta Mazura słuchaliśmy finału czwartej części z siódmej symfonii E-dur Antona Brucknera. I jeszcze przypomnijmy, że 9 grudnia przypadła setna rocznica urodzin Elisabeth Schwarzkopf, wielkiej śpiewaczki XX wieku, która przyszła na świat w Jarocinie. Filharmonia Poznańska zafundowała nam mocną pianistyczną jesień. W listopadzie zagrali laureaci drugiej i trzeciej nagrody konkursu Chopinowskiego Charles Richard Amalien i Kate Liu, zaś pod koniec listopada wystąpił z kompletem pięciu koncertów Ludwiga van Beethovena Jan Lisiecki, pianista polskiego pochodzenia, mieszkający w Kanadzie. Wraz z orkiestrą pod dyrekcją Łukasza Borowicza solista interpretował młodzieńczo i zjawiskowo koncerty mistrza z Bonn. Pokonali muzyczny Mont Everest, a oto co powiedział Ewie Mikołajewskiej.
Niedawno gościła tutaj Kate Liu, która zdobyła trzecie miejsce podczas konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Kiedy ją pytałam, jak dużo ćwiczyła przed konkursem, to mówiła, że 5-6 godzin. No, nie śmiem zapytać, ale jednak, jak długo ty musisz ćwiczyć, żeby taką kondycję wspaniałą mieć?
Ja nie mam tego luksusu, żeby ćwiczyć 5-6 godzin dziennie, bo jak obliczyłem sobie, to podczas tej jednej podróży gram 8 godzin repertuaru. Nie mam czasu nawet wszystkiego zagrać. Jakby 8 godzin repertuaru, to musiałbym 8 godzin siedzieć, żeby tylko raz wszystko zagrać. Raz. A to nie jest ćwiczenie. Więc jakoś trzeba się nauczyć. I to właśnie jest duża przepaść pomiędzy konkursem a graniem koncertów. Jak to wszystko robić? Jak grać te utwory? Jak zdecydować, co ćwiczysz tego dnia? I też wiedzieć, że niekoniecznie musisz ćwiczyć. Oczywiście, jak grają na konkursie, musi wszystko być perfekcyjnie, każda nuta musi być wygrana, bo tak to wszyscy będą im wypominali, że jakąś tam nutę nie zagrali, gdzieś tam coś było źle. A jak się gra koncerty, to ludzie nie przychodzą po to, żeby usłyszeć coś, co było perfekcyjnie zagrane, tylko piękną muzykę. I to jest ten taki skok od grania konkursowego do grania koncertowego.
Brałeś udział w jakimkolwiek konkursie, czy raczej osiągasz ten poziom i tą karierę na etapie, której jesteś, bez konkursów?
Mam ogromne też szczęście, bo nie musiałem jakoś robić konkursów. Nie wszystkim to się zdarzy. I naprawdę, jak mówię, że to jest szczęście, to mówię to szczerze, bo nie lubię konkursów i nie chciałbym nigdy robić konkursów, więc oczywiście robiłem kilka, jak byłem młodszy. Zawsze to był dobry sposób, żeby zagrać coś przed publicznością. I oczywiście, jak się jeszcze wygrywało, to ja zawsze robiłem tylko takie konkursy, którym dawałem jakieś koncerty, potem jakieś koncerty z orkiestrą, jakiś recital gdzieś solo. I to mi bardzo pomogło też się nauczyć, jak grać na scenie, nie tylko jak grać na konkursie. Cieszę się i dziękuję Bogu, że nie musiałem nigdy robić konkursów, bo to nie zazdroszę.
Publiczność mniej więcej zna twój życiorys, ale przypomnę, że przecież miałeś 5 lat, kiedy rozpoczynałeś naukę gry na fortepianie, potem zdaje się jako 9-latek już debiutowałeś z orkiestrą. No i tak właściwie bardzo szybko się twoja kariera potoczyła. Jak miałeś 15 bodaj lat, to Deutsche Grammophon, jedna z najbardziej prestiżowych wytwórni płytowych, zawarła z tobą taką umowę, na podstawie której wyszły 2 płyty w 2012 i 2013, prawda?
Następna płyta wychodzi w styczniu. Jest Schumannem, z czego się ogromnie cieszę, z koncertem Schumanna i małymi utworami, które Schumann również napisał na fortepian i orkiestrę. Opus 92 i 134. To są bardzo piękne utwory, bardzo rzadko grane. Oczywiście Schumann, koncert Schumanna jest znany, bardzo piękny, słynny. Bardzo często nagrywane na płycie razem z koncertem Griega, ale chciałem trochę od tego odejść i pokazać bardziej publiczności i słuchaczom te utwory. To są koncerty, ale takie jednoczęściowe, które są bardzo rzadko wykonywane i też rzadko nagrywane. Po raz pierwszy nagrałem jeden z nich w 110-letniej historii Deutsche Grammophon. Nigdy nie było nagrane, więc mam nadzieję, że to będzie fajna płyta.
Masz 20 lat, dopiero 20 lat, a już naprawdę współpracowałeś ze wspaniałymi artystami. Tam się pojawia Emmanuel Ax, pojawiają się wspaniali dyrygenci, Claudio Abbado. Jesteś odporny na komplementy?
Komplementy to znaczy tylko dla mnie, że zrobiłem coś dobrze, że sprawiłem ludziom przyjemność. Ja się cieszę z tego, że gram koncerty. Mi to sprawia też ogromną przyjemność być na scenie, dzielić się tą muzyką. Zresztą kocham podróżować, więc też to pasuje. Zwiedziłem dużo świata i się nauczyłem też dużo. W wieku 20 lat to nie sądzę, że miałbym inny sposób tyle podróżować, tyle zwiedzać, tyle już się nauczyć o życiu i o ludziach i o świecie, jak miałem już szansę zrobić.
Bardzo mnie też wzrusza, że ty ciągle masz obywatelstwo polskie. Mówisz bardzo pięknie po polsku i myślę, że to też jest dla nas, poznaniaków, Polaków, no, moment takiej dumy.
Mam nadzieję, bo jedno z pięknych rzeczy o moim kraju, gdzie się urodziłem, czyli w Kanadzie, to jest to, że zawsze pozwalają na to, żeby kultywować własną kulturę i też chcą, żeby ludzie nie tylko oczywiście tworzyli coś nowego, ale też zostawili swoje korzenie. To drugie obywatelstwo naprawdę musi być też ważne i moim zdaniem to, że mówię po polsku, odwiedzam Polskę, byłem tutaj dużo, zwiedziłem prawie cały kraj, to naprawdę można powiedzieć, że też jestem Polakiem i z tego się bardzo cieszę.
Thank you.
Słuchaliśmy początkowego fragmentu z trzeciej części z Ronda, z 20. koncertu D-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta. Janowi Lisieckiemu towarzyszyła Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks pod dyrekcją Christiana Zachariasza. 19 grudnia zaś Poznańska Filharmonia mocnym akcentem zakończyła ten pianistyczny maraton. Z zespołem pod dyrekcją Tadeusza Strugały zagrał zwycięzca 17. konkursu szopenowskiego Song Jin-cho, który zachwycił publiczność interpretacją i koncertu E-moll i dwoma bisami. Był to rzeczywiście Chopin pod choinkę, jak brzmiał tytuł koncertu, i znakomity prezent dla poznańskich melomanów. Oto rozmowa Ewy Mikołajewskiej z koreańskim gościem.
Dzień po ogłoszeniu wyników zajrzałem do skrzynki mailowej i zobaczyłem, że dostałem kilkaset wiadomości od zupełnie nieznanych ludzi. Boję się tego nagłego zainteresowania mną i trochę martwię się o przyszłość. Dlaczego? Bo będę grał mnóstwo koncertów i nie chciałbym zawieść ludzi, którzy przyjdą mnie słuchać. Muszę ćwiczyć więcej, muszę coraz być lepszy, a nie wiem, czy jestem w stanie. Do tej pory grałem około 10 koncertów rocznie, a teraz do końca przyszłego roku mam już zakontraktowanych 70. Marzyłem o tym, a teraz się boję. Ale co będzie ze mną za 2 lata? Czy nadal będę dobrym pianistą? Nie wiem. O tym, że zacząłem grać, to był właściwie przypadek. Jestem jedynakiem i rodzice bardzo się martwili, że jestem nieśmiały, nie mam kolegów i pewnie czuję się samotny. Chcieli, żebym zaczął uprawiać jakiś sport, znalazł sobie jakieś hobby, albo chociaż zaczął grać na jakimś instrumencie. Sport w ogóle mnie nie interesował, nie miałbym specjalnych zainteresowań, więc została muzyka. W naszym domu było pianino, bo moja mama grała. Jako dziecko lubiłem koło niej siadać i coś sobie brzdąkać jednym palcem. Kiedy miałem 6 lat, mama zaprowadziła mnie do prywatnej szkoły muzycznej. Rano chodziłem do zwykłej podstawówki, a po południu uczyłem się solfeżu, czytania nut i gry na pianinie. Tak mi się spodobało, że zacząłem brać lekcje u zawodowego pianisty. Miałem wtedy 10 lat. Tak późno w porównaniu z innymi pianistami, którzy grają od 5, nawet 4 roku życia. Na szczęście szybko się uczyłem, codziennie ćwiczyłem co najmniej godzinę, więc nadrobiłem. Kiedy miałem 13 lat, zdałem egzamin do specjalnego gimnazjum o profilu artystycznym w Seulu, gdzie uczą się przyszli muzycy, tancerze i malarze. Wtedy grałem więcej, 3 godziny w szkole, a po powrocie do domu jeszcze z godzinę, czasem 2. Ale w ogóle miałem normalne dzieciństwo. Lubiłem też oglądać mecze baseballowe i piłkarskie w telewizji, zwłaszcza ligę angielską, bo w Tottenhamie grał bardzo utalentowany Koreańczyk. A czy moje życie było normalne? Chyba tak. Wieczorem jadłem z rodzicami kolację, potem trochę grałem na komputerze i szedłem spać. Inni Koreańczycy w moim wieku może trochę więcej zakuwali. Ja tylko grałem. Byłem zwyczajnym dzieckiem. W 2005 roku w Korei wybuchła moda na Chopina, bo 2 naszych rodaków, bracia Lim, zdobyło 3. miejsce w konkursie chopinowskim. Wygrał wtedy Polak, Rafał Blechacz, który stał się moim muzycznym idolem. Sprawdziłem w internecie, co to za konkurs i pomyślałem, że fajnie byłoby w nim wziąć udział. Przecież od dziecka gram różne utwory Chopina, to jest dla mnie tak naturalne jak oddychanie, więc po prostu poćwiczę jeszcze więcej i się zgłoszę. Potem długo o tym nie myślałem, bo nienawidzę konkursów, bardzo je przeżywam, denerwuję się, zbyt wiele mnie to kosztuje. Jednak ten konkurs to było moje marzenie, więc kiedy rok temu postanowiłem, że w nim wystartuję, po prostu się solidnie przygotowałem. Codziennie, ale nie więcej niż 5 godzin. Strasznie się denerwowałem podczas konkursu. W pierwszym etapie nawet nie pamiętam, jak grałem. Byłem nieprzytomny ze strachu. Musiałem potem sprawdzić na YouTube, jak mi poszedł ten występ, to samo w 2. i 3. etapie. A w finale nic, zupełny spokój, byłem wręcz szczęśliwy. Nie umiem tego wytłumaczyć. Teraz mieszkam w Europie, która jest kolebką muzyki klasycznej, a Paryż współczesnym centrum artystycznym świata. Miałem 18 lat, byłem w 2. klasie liceum artystycznego, rok wcześniej zdobyłem 3. miejsce w konkursie imienia Czajkowskiego w Moskwie. Uznałem, że to dobry czas, aby wyruszyć w świat. Mama pojechała ze mną i przez jakiś czas mieszkaliśmy razem. Bardzo mi pomogła w tym pierwszym, najtrudniejszym okresie. Potem wróciła do Seulu, ale nadal często przyjeżdża i wtedy mi gotuje. Przez pierwszy rok pobytu w Paryżu byłem na ponad 100 koncertach. Widziałem, jak dyryguje słynny Claudio Abbado, jak gra Christian Zimmermann. Wiele się od nich nauczyłem. Potem zacząłem naukę w paryskim konserwatorium. Kilka razy w tygodniu mam zajęcia z moim nauczycielem. Uwielbiam je. Mój profesor, znakomity pianista Michel Berov, nigdy mnie do niczego nie zmusza. Dużo rozmawiamy o tym, jak ma brzmieć moja muzyka. Właśnie skończyłem studia licencjatu, doktoreckie. Powinienem zacząć magisterskie, ale chyba to na jakiś czas odłożę. Mam zaplanowane zbyt wiele koncertów. Na szczęście nauka w paryskim konserwatorium jest bardzo tania. Kosztuje tylko 700 euro rocznie. Gorzej z utrzymaniem. Paryż jest bardzo drogi, ale rodzice jakoś dają radę. Nie jesteśmy specjalnie zamożni. Tata jest inżynierem, ale ma stabilną pracę. Niespecjalnie się interesuje muzyką, ale rozumie, że to dla mnie bardzo ważne. Mama całe życie zajmowała się domem. Bardzo się kochamy, jesteśmy ze sobą blisko. Odwiedzamy się kilka razy w roku. Mama była ze mną, kiedy przygotowywałem się do konkursu, a potem była w Warszawie. Często tęsknię za kolegami z gimnazjum. Zawsze, kiedy jestem w Korei, w Seulu, spotykam się z nimi. A jak ćwiczę? Nigdy się nie zmuszam. Nigdy. To jest moja praca. Zawsze o niej marzyłem. Chciałem być pianistą koncertowym i powoli mi się to udaje. Nie mogę powiedzieć, że kocham żmudne ćwiczenia, ale wykonuję je z przyjemnością. Gorzej, kiedy mi nie wychodzą. Wtedy jestem na siebie zły. Chciałbym wychodzić na scenę, nawet kiedy będę już bardzo stary. Moje największe marzenie to grać aż do śmierci.
Słuchaliśmy 24 preludium op. 28 Fryderyka Chopina, grał zwycięzca konkursu chopinowskiego Sang Jin-cho. Specjalnie na koncert pianisty przyjechał do Poznania Sid McLaughlin, reprezentujący firmę Deutsche Grammophon, która finalizuje kontrakt z laureatem. Po próbie krótko rozmawialiśmy z pianistą, aby ustalić detale związane z kontraktem, który mam nadzieję sfinalizujemy z laureatem. To zawsze trochę trwa i nigdy nie jest możliwe do zrealizowania od ręki. Musimy więc pokonać pewną drogę, aby dopiąć całość i trzeba było uzgodnić jeszcze pewne drobiazgi. Kontrakt jeszcze nie jest więc podpisany. A jakie plany repertuarowe wiążą Państwo z nim? Naturalnie on jest młodym pianistą, który brał udział w wielu konkursach i jego repertuar nie ogranicza się do Chopina. Ale oczywiście on w tej chwili po uszy siedzi w utworach właśnie Chopina. Dla wszystkich, także Koreańczyków, jest bardzo ważne, jakie utwory znajdą się na jego drugiej płycie kompaktowej. Mamy dla wirtuoza konkretną propozycję. On zresztą także chce dyskutować, a więc teraz jest zbyt wcześnie, aby można podjąć jakąś konkretną decyzję. Przede wszystkim z kim i kiedy zarejestrować te utwory. Mamy nadzieję, że od 6 do 8 miesięcy będzie trwało, zanim ustalimy konkrety związane z sesją nagraniową. Można powiedzieć, że wszystko wydarzy się raczej w przyszłym roku. A kiedy podpiszecie ten kontrakt? On jest jeszcze przedmiotem negocjacji i trzeba jeszcze popracować logistycznie. Kiedy miałoby to nastąpić i dlatego tak ważne są szczegółowe uzgodnienia. To jest cały proces, ale mamy nadzieję, że za 4 lub 6 tygodni podpiszemy kontrakt naszej firmy Deutsche Grammophon Song Jin Cho.
Also wir hoffen, unsere Hoffnung ist, dass das, sagen wir, in die nächsten 4 bis 6 Wochen passiert.
Sid McLaughlin nie tylko zajmuje się młodymi pianistami, ale także był wieloletnim opiekunem Claudia Abbado. Również był producentem koncertu, który stanowił ostatnie artystyczne spotkanie dyrygenta z wieloletnią przyjaciółką Martą Argerich. Stąd teraz posłuchajmy fragmentu Andante z 25. koncertu fortepianowego C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Thank you.
Był to fragment Andante drugiej części z 25. koncertu fortepianowego C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. To wykonanie to było ostatnie artystyczne spotkanie Marty Archerich i Claudia Abbado. Prowadził tu orkiestrę Mozart. Nastąpiło ono w marcu 2013 roku, na pół roku przed śmiercią dyrygenta. W Koszalinie na ostatnich koncertach w tym roku pojawiła się bajka Sergiusza Prokofiewa Piotruś i Wilk. Beata Górecka-Młyńczak rozmawia z znanym i cenionym w tym mieście prelegentem Andrzejem Zborowskim.
Jest to wspaniała muzyka, ale Sergiusz Prokofiew wpisał do partytury tekst mówiony, narrację, bo to jest bajka dla dzieci. Ale tak naprawdę to jest bajka dla dzieci i dorosłych, bo muzyka jest tak wspaniała, że tylko dorośli mogą docenić prawdziwe jej mistrzostwo, a jednocześnie dzieci uczą się kontaktu z orkiestrą, z instrumentami, tam są motywy przewodnie, każda postać ma swoją muzykę, swój instrument czy grupę instrumentów. No i wplecione w to jest słowo, które jest uzależnione od muzyki.
To jest takie jakby zwieńczenie pracy, którą wykonujesz od wielu, wielu lat. Mówię o tym dziele, ponieważ właśnie tutaj Sergiusz Prokofiew uczy dzieci, jak rozróżniać instrumenty.
Tak, to prawda. Tylko to jest całkiem inna rola niż ta, którą wykonuję zwykle. Bo ja zapowiadam utwory i coś mówię od siebie o tych utworach. Raz lepiej, raz gorzej. A tutaj muszę się trzymać ściśle tekstu, tak jak aktorzy muszą tekstu się nauczyć napisanego przez autora. I jest o tyle jeszcze trudniej, że ten tekst współgra z muzyką. Nie można się spóźnić, ale nie za wcześnie jakiejś kwestii powiedzieć, bo tekst jest związany z przebiegiem muzyki.
Jesteś po prostu jednym z muzyków, solistą tego koncertu.
No może to przesada, ale właściwie jest to partia solowa, tylko ani nie śpiewana, ani nie grana przez jakiś instrument, tylko recytowana.
Czy ty już miałeś okazję wykonywać to dzieło?
Tak, tak. Dawno, dawno temu Selina Martini opracowała tę orkiestrową partyturę na 5 instrumentów dętych, na kwintet dęty i myśmy to w przedszkolach wykonywali, więc takim zmniejszonym składem. Potem jeszcze z naszą orkiestrą wykonywaliśmy to i tu, i w terenie, w Sławnie, o ile pamiętam, w Wałczu, tylko że to było wiele, wiele lat temu i zdążyłem wszystko zapomnieć. Musiałem sobie na nowo przypomnieć.
Gdy pierwszy raz uczyłeś się tej roli, roli narratora, to wzorowałeś się na jakichś innych aktorach, którzy mieli okazję wykonywać Piotrusia i Wilka?
Nie, miałem nagranie z recytatorem, który pięknie mówił po angielsku, ale to była dla mnie dobra nauczka, bo wiedziałem, w którym miejscu trzeba mówić, a wolałem mówić po swojemu, bo jakbym zasugerował się wykonaniem jakiegoś aktora, to jakoś siłą rzeczy człowiek próbuje naśladować, a zawsze kopia choćby najlepszego oryginału jest gorsza niż nawet słabszy oryginał.
Na tym koncercie Filharmonii Koszalińskiej oprócz znakomitego Piotrusia i Wilka, także Suita z Jeziora Łabędziego, Piotra Czajkowskiego, no i genialne tańce, tańce symfoniczne Sergiusza Rachmaninowa. Bardzo piękny, bardzo spójny program.
Tak, Paweł Przytowski to bardzo ambitny, świetny dyrygent. No rzeczywiście przywiózł utwory bardzo atrakcyjne, rosyjskie. Fragmenty Jeziora Łabędziego, Czajkowskiego, no są po prostu porywające. To jest tak urzekająca muzyka, że nigdy się nie znudzi. Natomiast o ile wiem, to tańce symfoniczne Rachmaninowa nie były tutaj wykonywane. A jest to takie uwieńczenie twórczości symfonicznej Rachmaninowa. No i wszyscy szykujemy się do wielkiego przeżycia. To jest wielkie dzieło i na żywo usłyszeć w naszej filharmonii, no to jest wielka gratka.
Wielka gratka, olbrzymie instrumentarium, rzeczywiście przepiękne melodie, bo przecież Rachmaninow to właściwie można powiedzieć chyba ostatni romantyk.
Tak, nawet mówią, że spóźniony romantyk, bo wtedy, kiedy już muzyka była bardzo modernistyczna, on jeszcze środkami XIX-wiecznymi operował, ale co ciekawe, potrafił tymi zastanymi środkami stworzyć bardzo oryginalną muzykę. Jest to bardzo indywidualna muzyka, komunikatywna, taka troszkę jakby przedłużenie twórczości Czajkowskiego, a wiadomo, Czajkowskiego muzyka wciąż jest popularna. Ta popularność nic a nic nie słabnie.
Tak samo jest z muzyką Sergiusza Rachmaninowa, czego dowodem są chociażby jego koncerty fortepianowe. I mimo tego, że nie był modernistą, że bronił się, że nie rozumiał modernistów, jak mówił, to spełnił swoje nowoczesne marzenia, to znaczy podobno kupił sobie motocykl.
Tak, o tym nie wiedziałem, to ciekawostka. No, jego muzyka jest bardzo porywająca, można powiedzieć, wspaniałymi brzmieniami, rozmachem ogromnym.
Arkadii Wołodos zaprezentował szóste preludium z opusu 32 Sergiusza Rachmaninowa. Po raz 10 odbył się na Śląsku Międzynarodowy Festiwal imienia Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, na którym pojawiła się cała plejada gwiazd. Koncerty omawia Bartłomiej Barwnik.
Dwutygodniowa przygoda z muzyką od 20 listopada do 6 grudnia bieżącego roku, której doświadczyć można było na terenie Górnego Śląska i Małopolski, przebiegła pod znakiem okrągłych rocznic. Świętował wszak nie tylko sam festiwal, ale też jego patron oraz jego znakomici, nieco młodsi koledzy Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel i Domenico Scarlatti. Występujący 21 listopada we Włodzisławskim Centrum Kultury German Brass został zaanonsowany jako jeden z wiodących światowych zespołów dętych. Jednak już same decyzje repertuarowe mogły położyć się cieniem na tej opinii. Pośród garści transkrypcji w pierwszej odsłonie koncertu wyjątkowo nieinteresująco zabrzmiała słynna tokata demol Jana Sebastiana Bacha. Potęga kontrastów i podniecająca gra napięć zupełnie pogubiły się w nowo zaprezentowanej odsłonie. Kojarzące się zazwyczaj z prężnością i szlachetnością brzmienia aerofony blaszane w zderzeniu z bachowską materią brzmiały wręcz nieporadnie. Dużo korzystniejsze wrażenie zostawiła druga część poświęcona muzyce lżejszej, przede wszystkim klasyce big bandu. Sporo miejsca przeznaczono także dla opracowań popularnych melodii z różnych stron świata. Idei festiwalu odpowiadał z pewnością występ kapeli Krakowienzis pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa. Na podniosłą atmosferę wieczoru wpłynęło już a priori samo miejsce, piękny neoklasyczny kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie. Bachowski Magnifikat, który zainicjował koncert, nieco może rozczarował minimalistyczną koncepcją obsady. Brak stosownej masy dźwiękowej w ledwie 9-osobowym chórze spowodował, że śpiewacy nie byli w stanie wybić się ze swoimi zawiłymi liniami melodycznymi ponad orkiestrę, skądinąd wyraźnie słyszalną w przeciągu całego koncertu. Jako zupełne nieporozumienie należy poczytać fakt umieszczenia orkiestry AUXO w sali Teatru Ziemi Rybnickiej w Rybniku, opatrzonej akustyką adekwatną do swego przeznaczenia, czyli zupełnie stłumioną. Na domiar złego pierwsze dźwięki wieczoru 24 listopada przynależały do uwertury Coriolan Beethovena. Retoryka inicjalnych gestów, gdzie rolę podstawową odgrywa pauza, uległa skutkiem tego kompletnemu wypaczeniu. I gdyby nie świetna dyspozycja artystyczna AUXO i jej dyrektora Marka Mosia, nieskazitelna intonacja smyczków i wzorcowe porozumienie między dyrygentem a zespołem, efekt estetyczny byłby opłakany. Podobnie obronną ręką udało się artystom wyjść z części polskiej występu, kiedy to zabrzmiał Krzesany Kilara, taniec góralski Szymanowskiego oraz trzy tańce Góreckiego. Najbardziej tylko szkoda, że z winy owej pejoratywnie rozumianej sterylności wnętrza, swego śpiewnego dźwięku i tanecznej frazy nie był w stanie pokazać solista skrzypek Rainer Hönig. Jak rozkosznie byłoby wysłuchać mozartowskiego koncertu A-dur, granego przez koncertmistrza Wiedeńczyków w nieco łaskawszych okolicznościach. Twórczość motetowa trzech festiwalowych jubilatów, Gorczyckiego, Scarlattiego i Bacha, wypełniła wnętrza sali koncertowej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 26 listopada za sprawą zespołu wokalnego Octava Ensemble, któremu na pozytywie towarzyszył Michał Białko. Repertuarowym zaskoczeniem był rzadko wykonywany magnifikat Domenico Scarlattiego, oddalony od konserwatywnej wizji motetu na rzecz nowatorskich faktur i rozwiązań harmonicznych rodem ze szkoły neapolitańskiej. Śpiewacy zinterpretowali perły barokowej chóralistyki w sposób przekonywający od strony intonacyjnej i stylistycznej, choć pewnej korekty wymagałoby oblicze brzmieniowe całości. Niepotrzebnie ekstrawaganckim akcentem członkowie zespołu naruszyli pozytywne wrażenie po swoim blisko godzinnym koncercie, gdy w charakterze bisu postanowili uraczyć audytorium gospelową piosenką I Wanna Sing. Doprawdy trudno dostrzec tu korespondencję z XVIII-wiecznym motetem, co odczuł chyba także sam zespół, gdy z widocznym trudem musiał nagle dokonać tak radykalnej wolty estetycznej. Młody czeski ansambl Denty Drewniany, Belfiato Quintet, jest objawieniem tegorocznego Gorczyckiego. Nasi południowi sąsiedzi przybyli do sali kameralnej NOSPR w dniu 5 grudnia, pokazali pełną krasę swego kunsztu już w kwintecie D-dur Antonina Reichy. Z kompozycji tej, samej w sobie niezbyt interesującej za sprawą późnoklasycznej sztampowości, zespół uczynił pole frapującego muzycznego dialogu, którego uczestnicy wypowiadają się z wyrafinowaną elegancją frazy, wysłuchują zaś swych rozmówców w pełni zainteresowania i dyskrecji. Zarówno ten, jak i kolejny utwór, świetnie przetranskrybowany kwartet amerykański op. 96 Dworzaka, potwierdził tylko świeżość artystycznego podejścia i klasę Belfiato Quintet. Zarówno charakter zapowiedzi do koncertów, gdzie dyskurs o muzyce kończył się nierzadko na wymienieniu nazwisk kompozytorów, jak i kształt festiwalowego folderu, pomijającego zupełnie biogramy artystów, czy też czasami nawet tak podstawowe informacje, jak wykaz wykonywanych utworów, pozostawiał wiele do życzenia. Choć temat okrągłych rocznic jest oczywiście chwytliwy, niedobrze byłoby zapomnieć o jego konsekwencjach, czyli konieczności nadania wydarzeniu odpowiedniej wagi, spójności repertuarowej oraz wystrzegania się komercyjnych zakusów.
Thank you.
Słuchaliśmy fragmentu utworu In Virtute Tua Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego w wykonaniu zespołu instrumentalistów Marka Toporowskiego, Concerto Polacco oraz chóru Resonans Contutti pod dyrekcją Waldemara Gałązki. W 2015 roku Polska żyła 17. konkursem pianistycznym imienia Fryderyka Chopina, a w następnym, 2016, zapewne będzie żyła konkursem Wieniawskiego, który będzie poprzedzony także zmaganiami lutników. 14 grudnia dyrektor konkursu Andrzej Witowski na konferencji prasowej u prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka poinformował o stanie przygotowań do tej kolejnej wielkiej imprezy.
Zostają nam dwa problemy, które są problemami niezwykle ważnymi. Pierwszy to są sprawy finansowe do końca. Protektorat objął prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. I drugim problemem jest problem oczywiście radia i telewizji. Wszystkie nasze rozmowy, które mieliśmy do tej pory, mogą stanąć pod znakiem zapytania z uwagi na awizowane zmiany powołania narodowych instytucji, zarówno jeśli chodzi o radio i telewizję. Czekamy, żeby można było dopowiedzieć wszystko. Otwieramy konkurs znakomitą orkiestrą niemiecką z Bremen. Dyryguje Penderecki, gra Sun Yun, gale. Jak słyszeli wszyscy, uchyliłem rąbka tajemnicy. Powtarzamy dwa dni później w stolicy Europejskiej Kultury we Wrocławiu. Jest to absolutna nowość, ale jednocześnie prestiż dla obu miast. Zespoły jurorskie mamy gotowe na obu konkursach. Nagrody takie jak w konkursie chopinowskim. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że wśród jurorów znalazł się Peter Zazowski, a to przecież nasz laureat. Jeszcze oprócz tego jest Alona Bajewa, jest Robert Kabara, czyli trochę poszliśmy śladami Chopina, że również laureaci naszego konkursu znajdują się już wśród jurorów. Przewodniczącym jest Maksim Węgorow i muszę się przyznać, że doczytałem się dzisiaj jego wywiadu 5 lat temu w Poznaniu, kiedy powiedział, że to miasto stało mu się bardzo bliskie, że on kocha Wieniawskiego, Szymanowskiego, Karłowicza, ale ma taki temperament jak poznańska dusza. Jest to jeden z najlepszych w tej chwili wirtuozów w świecie.
I na zakończenie słuchamy 24 kaprysu Niccolò Paganiniego w wykonaniu Soyang-Yun. Natomiast z Poznania żegnają się Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz.
Thank you.